A w grach politycznych, przypomnę, poseł Jacek Żalek z Polski Razem, szef partii Wolność Szczepan Barszczewski i przewodniczący regionalny SLD Piotr Kusznieruk. Witam serdecznie raz jeszcze panów. Te emocje, które nam towarzyszyły, dotyczyły gospodarki leśnej. Nie ma się co dziwić, rozmawiamy i rozmawialiśmy o Puszczy Białowieskiej, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o gospodarce, gdzie główną rolę odgrywa przemysł ciężki. Tankowiec z LNG ze Stanów Zjednoczonych trafił do Świnoujścia. To ma być początek nowej fali współpracy, jakości, rozwoju itd., itd. Rozmawiamy też w okresie rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w II Rzeczpospolitej. Czy to jest gigantomania z naszej strony? Czy jest szansa na rozwój? To pytanie z początku programu zadaję panu posłowi Żalkowi.
Jesteśmy skazani na rozwój.
Wspomnę też o tym terminalu transportowym do przeładunku, gdzie ma się kończyć jedwabny szlak, no ale...
Dlatego, że nasi politycy na szczęście podjęli mądre decyzje, że nie możemy dać się energetycznie uzależnić od jednego źródła energii, jakim była do tej pory Rosja. Rosja również wywierała ogromną presję i nadal wywiera na środowiska europejskie do tego stopnia, że właśnie godząc w te dyrektywy środowiskowe, o których tutaj tyle było mowy, zdecydowała się wybudować po dnie Bałtyku godzący właśnie w to bezpieczeństwo środowiska rurociąg, który miał zagrozić znowu naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, czyli uzależnić nas całkowicie od Rosji, bo ominięcie nas i bezpośrednie dostarczenie gazu do Niemiec miało spowodować wyeliminowanie nas jako istotnego podmiotu w ustalaniu cen gazu. Mieliśmy być po prostu bezpośrednio zależni, bo Rosja mogła wysłać gaz do Rosji, do zachodniej Europy z naszym pominięciem, czyli nie musiała się z nami liczyć. Stąd decyzja rządu PiS-u z 2006 roku o tym, żeby taki
gazoport
taki zbudować, tak? I nasze potrzeby gazu po prostu, żeby można było zaspokajać z innych źródeł.
No ale to daleko, trzeba transportować, a teraz jeszcze problemy z Katarem, z
tak,
którym
ale
całkiem
dzisiaj
niedawno
płacimy chyba najwięcej, płacimy dzisiaj najwięcej za gaz, płacimy dużo więcej niż Niemcy, czyli okazuje się, że nie przesył gazu. Okazuje się, że to jest, niestety Rosjanie traktują tą rurę naftową, gazową, jako trochę taki przystawiony pistolet do skroni państw, które wybijają się na niepodległość. Zawsze szantażowano. Rosjanie to wykorzystywali. Te państwa, które nie miały samodzielności energetycznej i ten szantaż albo poprzez uzależnienie, albo poprzez wymierzenie najwyższych cen. My płacimy, tak jak mówię, dużo więcej niż inne państwa, które mają dużo dalej za gaz.
Może nie budować tego terminalu towarowego.
Nie, to tym bardziej trzeba właśnie budować te terminale, które dają nam możliwość uniezależnienia się i wtedy nie jesteśmy skazani na płacenie najwyższych cen w Europie.
Jak tam te towary dojadą, skoro Rosjanie mogą przyblokować na przykład?
Ale co mogą przyblokować?
No te towary, skoro Rosjanie działają na niekorzyść
ale
naszą...
Ale przepraszam, który port?
Mówię o tym terminalu, który ma zostać zbudowany między Warszawą a Łodzią. Bo do tego też nawiązywałem jako...
Ale to mówimy o centralnym lotnisku, tak?
Tak.
Ale dlaczego Rosjanie mają zablokować?
Nie tylko kwestia lotniska, no bo tam ma się kończyć jedwabny szlak. Jak nie przejdzie przez Rosję, to prawdopodobnie nie przejdzie.
Ale jedwabny szlak, są różne propozycje jedwabnego szlaku. Może być przez Rosję, ale może być też przez... I to jest tak naprawdę...
Przez Bliski Wschód, gdzie
przez Bliski Wschód, czyli Turcję. Ale dlaczego? Turcja jest zainteresowana i Iran jest zainteresowany. Chyba największy problem tak naprawdę to będzie z tym, czy tam będzie pokój, tak? Ale dzisiaj tak naprawdę Chiny konkurują o Syberię z Rosją i ten konflikt tak naprawdę nabiera i według strategów jest dzisiaj tak brany pod uwagę, że jeden z bardziej konfliktowych, że Chiny, które mają coraz większą liczbę ludności i Rosja, która ma coraz mniejszą liczbę ludności, że ten konflikt będzie narastał.
Trzeba się przygotować trzeba się spodziewać niespodziewanego.
Konfrontacja o Syberię i myślę, że Katar, chociażby te
do Kataru zaraz
Kataru.
Wrócimy. Dobrze, pan Piotr Kusznieruk.
To znaczy, ja tu się zgadzam z posłem w przeciwieństwie do poprzedniego naszego sporu, że...
We wszystkim?
W przypadku terminala gazowego, że jest to bardzo dobra inwestycja. Została dobrze pomyślana, uniezależnia Polskę od dostaw gazu z Rosji, który jest gazem tańszym, bo oczywiście zrozumiałe jest to, że gaz przesyłany w rurze jest tańszy niż gaz wożony w cudzysłowie w
beczkach.
Tak, sporo. Niż gaz wożony w beczkach. To jest w zasadzie, myślę, że jedno z narzędzi, żeby ten gaz rosyjski, żeby cena gazu rosyjskiego została obniżona, no bo prawdopodobnie będą konkurowali w jakiejś dłuższej perspektywie czasu i będą to znaczy umowy gazowe będą negocjowane. I tutaj i ten terminal gazowy też można wykorzystać do tego, żeby spróbować znaleźć rozsądne rozwiązania, żeby uniezależnić południową część Europy, czyli Czechy, Słowację, być może Ukrainę, jeśli chodzi o dostawy gazu w sytuacjach kryzysowych. I to jest, myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Jeśli chodzi o jedwabny szlak, no to on jest problematyczny. To znaczy warto by było, żeby w Polsce powstał terminal, który służy do przeładunku i do sprzedaży i do kontaktów z Chinami jedwabnego szlaku. Niestety na drodze jedwabnego szlaku, tego podstawowego, znajduje się Rosja, która jest krajem nieprzewidywalnym. Południowy jedwabny szlak się nie skończy w Polsce. Jeżeli będzie szedł przez Turcję i będzie szedł przez Iran, to logistycznym punktem docelowym zakończenia południowego jedwabnego szlaku są Węgry. I to jest miejsce, w którym jeżeli powstanie de facto taki jedwabny szlak, będzie miejsce na pobudowanie terminala, który będzie szedł, że tak powiem, wyżej. Dlatego, że Węgry są lepszym źródłem do Europy Zachodniej i do najbogatszych rynków, jak również do rynków wschodniej Europy typu Ukraina. I ona, Węgry do południowego jedwabnego szlaku są geopolitycznie postawione lepiej. Polska jest, że tak powiem, ustawiona do tego punktu geopolitycznie, który jest związany z tą podstawową, najkrótszą drogą, którą da się poprowadzić. Więc jeżeli to się uda politycznie skleić i da się na tym zarabiać, ale tu jest niestety potrzebna bardzo subtelna polityka z Rosją i załagodzenie części stosunków, żeby kolej nie była zatrzymana. Poza tym to też się liczy, jak będą te towary odprawiane w Rosji, bo Rosja niekoniecznie musi zatrzymać ruch drogowy, ale może okazać się, że na odcinku rosyjskim towary nie będą przechodziły tak szybko, będą przechodziły wzmożone kontrole celne i to będzie zasadniczy problem.
Natomiast tutaj się pojawiają już rozbieżności mimo tej wcześniejszej zgody z tym, co mówił pan poseł Żalek. Ja oczywiście tak troszkę przewiduję. Natomiast nawet wtedy, kiedy myśmy te stosunki z Rosją, przynajmniej te oficjalne, mieli dobre, przewoźnicy mieli masę problemów ze zdobyciem zezwoleń i tak dalej, i tak dalej. Więc to,
dlatego,
o czym pan mówi,
dlatego projekt terminala opartego, projekt terminala jest projektem ryzykownym, bo się znajduje po prostu na drodze rosyjskiej. Droga morska była drogą otwartą, to nie był ryzykowny projekt i to, co powiedziałem, to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla Polski.
Budowałby pan czy nie? Nawet jako przedsiębiorca terminal. Miliardy złotych, dziesiątki miliardów złotych.
To znaczy nie popadłbym w megalomanię w sensie rozpoczęcia takiej budowy. Z pewnością bym rozbudował jakiś tam terminal, który daje się rozbudować z ewentualnymi planami rozbudowy i zobaczyłbym, jak to się będzie robiło. Jeżeli ktoś mówi, że wyłoży 30 miliardów złotych na zbudowanie takiego obiektu, to ten obiekt może się nie zwrócić, może nie chodzić i mogą być trudności. Czyli raczej to się powinno odbywać małymi kroczkami i sprawdzać, jak się ta sprawa rozwija. Jeżeli ona się rozwija dobrze, no to się powiększa i wtedy to jest naturalna droga gospodarcza. Jeżeli to będzie takie centralne planowanie i powiemy, tu zrobimy dużo i wiele i potem nic z tego nie wyjdzie, no to możemy się spodziewać, że będą po prostu...
Grądy Woniecko z tego wyjdą, pańskim zdaniem?
Mogą wyjść.
Szczepan Warszewski.
No, powiało dość optymistycznie po tej ostatniej wypowiedzi, bo faktycznie możemy sobie planować, czy Polska może planować wielkie inwestycje, tylko pytanie takie, co z tych inwestycji będzie. Przede wszystkim musimy w tym wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że w Polsce również realizują się wielkie interesy wielkich państw, tak? W wielkich interesach ekonomicznych, gospodarczych.
Szwajcarii też. I my byśmy chcieli być taką Szwajcarią.
Panie redaktorze, że Polska w tej części Europy Europy jest no, bardzo poważnym graczem, dla niektórych przeszkodą, tak? I trzeba powiedzieć, że w kontekście Łodzi i tego terminala, to tak naprawdę trudno powiedzieć, które interesy tutaj się ścierają, czy tylko rosyjskie, czy też amerykańskie, które mogą też chcieć zablokować właśnie budowę tego terminala, bo to przecież wzmocni pozycję Chin i ułatwi transport towarów chińskich do tej części świata. Zresztą no, tak to jest też pomyślane, bo inicjatorem przecież są tego tranzytu, inicjatorem są właśnie Chińczycy. Wracając jednak, panie redaktorze, też do gazu, czy odnosząc się do kwestii gazowych. No trzeba sobie, znowu wchodzimy w taki temat, w którym nie dysponujemy specjalnie danymi, a na ten temat dyskutujemy, trochę wyciągając skrawki, czy niekompletne może tak, może nie skrawki, ale niekompletne
nie
informacje.
Nie jesteśmy ekspertami w sprawie Puszczy, też nie byliśmy.
Tak, to, ale to panie redaktorze, to nie jest mój zarzut pod pańskim adresem, tylko chodzi o to, że ja sobie zadałem trochę trudu przed programem, by ten temat zgłębić i tak naprawdę taka, jaka jest rozbieżność w kontekście ceny gazu amerykańskiego, ostatecznej ceny na rynku polskim, to naprawdę no, nie da się chyba w żadnej innej rzeczywistości powiedzieć. Dlatego, że tak, jedne poglądy, czy tam stanowiska wyrażają, mówią o tym, że ten gaz amerykański jest o 70% droższy niż ten dostępny chociażby od Rosjan, dokładnie. A inne mówią wręcz, że jest ta cena porównywalna. I tutaj wchodzimy na kwestię strategicznego oczywiście myślenia. Bo w tym strategicznym myśleniu wchodzi w rachubę i to, jakie są ceny, jakie są tendencje paliw, energii na świecie. Okazuje się, że tak, ropa tanieje, gaz tanieje, technologie dotyczące odzyskiwania czy wydobycia gazu z łupków tanieją. Prezydent Donald Trump zapowiada otwarcie nowych złóż na Alasce i pytanie, dokąd to wszystko zmierza? Czy to nie jest swoista odpowiedź na powstanie tego swoistego układu, dwubiegunowego układu w Europie między Niemcami a Rosją, po to właśnie, by Rosję i Niemców jakoś osłabić. Przypomnę sobie przy zachowaniu wszelkich proporcji. Zimną wojnę i koniec zimnej wojny i prezydenturę Ronalda Reagana. Na czym polegała jego polityka? Na tym, żeby obniżyć ceny surowców po to, żeby w Związku Sowieckim kondycja Związku Sowieckiego się pogorszyła. Tak samo tutaj, jeżeli dążymy do tego,
ale w grze światowej już trwa.
No tak, trwa. I teraz, a tutaj mamy zapowiedzi konkretnych, prawda, działań. Mało tego, proszę zobaczyć, nawet na stacji benzynowej widzimy obniżkę cen paliw, prawda? I wydaje mi się, że właśnie polityka Donalda Trumpa idzie w kierunku, zdecydowanie w kierunku osłabienia pozycji Rosji. Prawdopodobnie bardziej wpływania również na sytuację w Europie poprzez ceny nośników energii. A w to jednocześnie wpisuje się, to tylko napomnę, kwestia dotycząca wypowiedzenia porozumień paryskich przez...
I to jest klucz właśnie, te porozumienia paryskie tak naprawdę są, do rozwiązania, czyli trochę tego... ekoterroryzm tutaj to, który był moim zdaniem sponsorowany między innymi przez Rosję, ale też nie wykluczam, że przez Arabię Saudyjską, bo jeżeli Amerykanie nie wydobywają ropy na przykład, bo Obama wprowadził przepisy w imię ochrony środowiska, które uniemożliwiały na przykład, ograniczały bardzo znacząco wydobycie ropy, wydobycie gazu łupkowego, to oczywiście sprzyjało interesom Rosji i Arabii Saudyjskiej. W związku z tym, że Arabia Saudyjska, która jest takim eksporterem tego radykalnego islamu, odpowiedzialnego za terroryzm na świecie, to myślę, że Trump podjął bardzo cyniczną grę, bo wziął od nich 400 miliardów, to nieprawdopodobne pieniądze na uzbrojenie, tak? To pozwolił Saudyjczykom kupić za tyle amerykańską broń, po czym tak naprawdę, ale prowadzi politykę właśnie na to, żeby
sprzedał
obniżyć
broń. Sprzedał broń. To niedobrze. Tak.
Jeszcze zgodził się na jedną rzecz, która jest dla nas znowu szansą, a mianowicie na to, żeby oskarżyć Katar o to, że to Katar jest źródłem terroryzmu, co jest w ogóle fascynujące, bo Arabia Saudyjska, najbardziej chyba radykalny, jeżeli chodzi o islam, o prawo panujące, w zasadzie to jest prawo szariatu, oskarża bardzo liberalny Katar, najbogatsze państwo świata, o to, że sponsoruje...
Liberalny Katar w porównaniu
do tego świata muzułmańskiego. Pamiętajmy, że to absolutnie...
To
jest istotne porównanie. Tam emir buduje na przykład kościół, ale tam emir jest w zasadzie właścicielem wszystkiego. Trzeba pamiętać, że Katarczyków jest 300 tysięcy, a mieszkańców Kataru jest 3 miliony.
Ponoć się płacą za wodę, za prąd, za gaz.
Tak, no bo są bardzo bogaci. Są po prostu bardzo bogaci. I to jest wojna, moim zdaniem, wojna o strefę wpływów, na której możemy skorzystać. I dlatego, jeżeli jesteśmy przygotowani na przyjęcie tego gazu, który będzie taniał, to bardzo dobrze. To być może pozwoli Rosji na zrozumienie tego, że nie można przystawiać tej rury gazowej i szantażować, tylko że trzeba traktować swoich klientów z szacunkiem i my być może jako bliski sąsiad na tym skorzystamy.
Czy jest szansa na negocjacje? Bo ja chciałbym, żeby pan wspomniał o swojej obecności w sejmowej komisji dotyczącej kontaktów z Katarem i ewentualnie opowiedział nam o tym, czy są szanse na renegocjacje chociażby tej umowy, która całkiem niedawno została podpisana. Katar jest troszeczkę pod ścianą w tej chwili przez blokadę tych państw.
My przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby ten bilans handlowy wyrównać, bo kupując gaz oczywiście mamy ujemny. Jeżeli zapewnimy, żeby nasze towary, na przykład z Podlasia,
to my
dobre
sobie
mięso,
owoce
i tak dalej. Dlaczego Katar jest dobrym klientem?
Nie płacili za litr na stacji benzynowej powiedzmy o okolicach 2 zł czy 1,60 zł, tylko złotówkę, tak? Nawet mniej. Za butlę z gazem nie 55 do 60 zł za tą dużą, tylko na przykład 20. No. Byłoby
to jest
idealnie.
Oczywiście, że prawie. Tak byłoby idealnie. Trzeba pamiętać, że to jest kraj, w którym woda jest droższa od gazu i od paliwa.
Dajmy im wodę.
Tak, nie mają z tej wody.
Panie redaktorze, to by było piękne. Ja jak najbardziej bym się podpisał pod tym scenariuszem narysowanym przez pana, ale wtedy nie mam wątpliwości, że biorąc pod uwagę ostatnie naście, ponad 20 nawet lat polskiej rzeczywistości gospodarczej, wtedy odezwie się łakome państwo, które na ten tani gaz, na tą tanią benzynę, ropę, położy łapę w postaci nałożenia na te nośniki energii podatku akcyzowego. No takie są niestety doświadczenia. No jest, tylko proszę zobaczyć, jeżeli spada cena netto nośnika, to podatek jest procentowy, to wtedy zmniejsza się wpływ do budżetu państwa. A budżet państwa, czy też państwo w ogóle jako takie, biorąc, tak jak powiedziałem, przykład ostatnich długich lat, no niestety nie pozwala się odchudzić, nie daje się odchudzić, tylko jeszcze bardziej się rozrasta.
Pytanie, czego oczekujemy
Niemniej
od
jednak
państwa.
Moje oczekiwania są jak najbardziej zbieżne z oczekiwaniami pana redaktora.
Tego, żeby żyć jak w Katarze, czy tego, żeby żyć na wolnym rynku, państwo opiekuńcze i socjalne?
Myślę, że właśnie wolny rynek byłby w stanie jako jedyne rozwiązanie zbliżyć nas do poziomu życia Katarczyków.
Znaczy, nie zgadzam się z tym. To znaczy, że tak powiem, wolny rynek dobrze wygląda, jak jest sterowany niewidzialną ręką państwa. Z wielu przyczyn, między innymi rozmawiając już o tej ekologii i o tej gospodarce, no to jest ewidentne połączenie, dlaczego, że tak powiem, Amerykanów stać było na podejmowanie decyzji o niewydobywaniu i zachowaniu złóż ropy naftowej dla następnych czy historycznych pokoleń. Otóż wydobycie ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w tym Katarze jest bardzo niskie. Koszty wydobycia są bardzo niskie. Wystarczy postawić płytkie wiertnice, które z niewielkiej głębokości pobiorą tą ropę, przesłać ją po prostu rurami i wysłać, że tak powiem, do innego kraju.
A i tak rozliczają się w dolarze.
A i tak się rozliczają się w dolarze. W przypadku gazu, który jest wydobywany metodą szczelinową, koszty wydobycia są duże. Strasznie jest eksploatowane środowisko naturalne. Wszystko po drodze jest mocno zniszczone. W związku z tym amerykański prezydent, wstrzymując obszary wydobycia, nie bawiąc się w otwarty rynek, tylko po prostu mówiąc, że na razie nie korzystajmy z tego, czeka na to, aż ograniczona ilość surowców na ziemi spadnie. Bo przecież nie ma nieograniczonej ilości ropy, nie ma nieograniczonej ilości węgla. Dzisiaj cena ropy spada, ale ona w czasie, w perspektywie 100, czy 60, czy 80 lat będzie rosła i wtedy przyjdzie czas na eksploatację. Po prostu ktoś ma oszczędności. Ameryka sobie przez 30 lat
zdominowała
takie źródło energii. Można powiedzieć, że my też
nie porozmawialiśmy sobie o wynikach wyborów, ale te wyniki są w tle, jak państwo wchodzą tych kłopotów i tych spraw, którymi zajmujemy się.
Dlatego, jeżeli nie ma potrzeby eksploatacji, a są niskie ceny międzynarodowe gazu, no to należy zaczekać.
Jacek Żalek, Piotr Kusznieruk, Szczepan Barszczewski, to nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękujemy panowie za spotkanie. Państwu za uwagę. Do usłyszenia.